Słowo dotykało naszych serc, naprawdę. Wiecie, wierzę, że Bóg jest dobry. Wierzę, że Bóg jest zawsze dobry. Wierzę, że On się nigdy nie zmienia. W 2012 roku diabeł zaatakował moją rodzinę i zabrał mojego synka. To była na razie jedna z większych prób, jakie przechodziłem w swoim życiu. Ale Słowo Boże mówi, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. I to, co możemy zrobić jako chrześcijanie, to trwać, być blisko Boga. Być blisko Boga. Nawet jak będzie huragan, a ty będziesz w Jego ręki, to huragan ominie ciebie. Będziesz Go widział. Możesz czuć, jak wieje. Możesz zastanawiać się, jak długo będzie trwał. Ale jeśli będziesz trwał w Jego ręce, to huragan minie. Wiecie, Ewangelia nie mówi, że oddaj życie Jezusowi i twoje życie będzie lepsze. Ewangelia mówi, oddaj życie Jezusowi i pójdź za Nim. Jest to kolosalna różnica. Jest to kolosalna różnica. Bo Jezus nie wyciągnie cię z bagna, jeśli nie będziesz chciał z niego wyjść. Jezus nie przeniesie cię sprzed telewizora, jeśli nie będziesz chciał sprzed niego stać. Jezus nie odciągnie cię od komputera, jeśli nie będziesz chciał od niego odejść. Ewangelia mówi, pójdź za mną, mówi Jezus. I to jest kolosalna zmiana. Bo żeby za kimś iść, to trzeba wiedzieć, gdzie on idzie. Trzeba zgodzić się na jego warunki. Trzeba zrezygnować z siebie. Trzeba zostawić swoje życie w tym bagnie, czy gdziekolwiek ono było. Moje było w bagnie. I trzeba z czegoś zrezygnować. Był u nas Andrew Pirks. Od wtorku był tutaj, wokół nas się kręcił. Miałem zaszczyt 4 dni podróżować z nim, być z nim, przebywać z nim. I to był dla mnie bardzo błogosławiony czas. Uwielbiam przebywać z ludźmi, których Bóg przysyła. To tak jakby Boży aniołowie. Kiedyś Boży aniołowie przyjeżdżali, przychodzili na ziemię i przekazywali wieści w Starym Testamencie ludziom, a dzisiaj Bóg ma swoje dzieci, które przysyła do miast, aby nasze serca były rozpalane. Wczoraj z Kamilą byliśmy też w Konopkach. On tam miał spotkanie w świetlicy w tej wiosce i tam przyszło trochę ludzi z tej wioski i też się rzeczy działy. Bóg dotykał bardzo mocno ludzi i w pewnym momencie tam były też osoby wierzące, były osoby z Kościoła Bożego w Giżycku i w pewnym momencie jedna siostra nasza, już kiedy Andrew się modlił o ludzi, ona wyszła ze spotkania, usłyszałem, jak tylko mówi mężowi, że idzie robić już kolację. I kiedy ona wyszła już i była parę metrów za spotkaniem, za miejscem spotkania, usłyszałem w swoim duchu, zatrzymaj ją, bo ona potrzebuje mnie. Wiecie, to był tak wyraźny głos, że ja wiedziałem, że ja muszę przerwać jej tą podróż w tamtą stronę. Tydzień temu, kiedy z nią się widziałem, kiedy głosiłem słowo w Giżycku, jakby Bóg dał mi takie rozpoznanie, co się dzieje w jej duchu, że jest tam wielka pustka, że nie ma siły, aby dalej iść i że po prostu jest jej bardzo ciężko. I wyleciałem za nią i powiedziałem, hej, zatrzymaj się, potrzebujesz Ducha Świętego. To jeszcze nie koniec spotkania dla ciebie. Ona do mnie, tak myślisz? Ja mówię, ja to wiem. Wiecie, i ona na moje słowa postanowiła wrócić. I zacząłem z nią rozmawiać, nie miałem czasu z nią porozmawiać wtedy, kiedy byłem w Giżycku. Ale zacząłem z nią rozmawiać i ona mówiła, że podczas spotkania cały czas przychodziły jej myśli, żeby wyszła po modlitwę o błogosławieństwo. O takie błogosławieństwo. Ale nie wyszła, bo nikt się nie modlił o takie rzeczy. Nikt się nie modlił o napełnienie Duchem Świętym. Były modlitwy o uzdrowienie. Ja mówię, bądź odważna i idź i poproś o ponowne wypełnienie Duchem Świętym. I wiecie, i ona doświadczyła spotkania z Duchem Świętym. Ona 5 minut doświadczała Jego obecności, leżąc na ziemi, wtulając się w Jego ramiona, doświadczając Jego mocy, Jego bliskości, Jego ciepła, Jego obdarowania. Doświadczyła tego, dlatego że usłuchała tego głosu, który Bóg do niej powiedział przez moje usta. Wiecie, to była niesamowita rzecz. Uwielbiam być w miejscu, w którym Bóg coś czyni. Wiecie, dzisiaj wiem, że Bóg nie czyni czegoś obok mnie. Słowo Boże mówi bardzo ważną rzecz. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma, temu będzie dodane. A komu się wydaje, że ma, będzie zabrane to, co ma. Chciałbym przeczytać pewien fragment ze Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian. Z pierwszego rozdziału. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Czy kiedy spotkałeś się z Jezusem, uważałeś się za mądrą osobą, szlachetną, bogatą? Czy może było inaczej? Ja naprawdę byłem głupi w momencie, jak spotkałem Jezusa. Naprawdę byłem pusty, nie byłem bogaty. Moje pochodzenie ziemskie nie jest szlachetnego rodu, nie jestem szlachcicem. Moi dziadkowie nie byli, pradziadkowie też. I Bóg wybrał ciebie. Jeśli nie jesteś mądry, to Bóg ciebie wybrał, chcę ci powiedzieć, aby zawstydzić mądrych. Jeśli nie jesteś bogaty, Bóg wybrał ciebie, aby zawstydzić bogatych. Jeśli nie jesteś szlachetny, to Bóg wybrał ciebie, aby szlachetnym ciebie uczynić. I On to zrobił. Po prostu tak sobie pomyślał. Wybrał ciebie, aby zawstydzić tych, którzy są wokół ciebie. Ludzi, którzy pysznią się rządzami i pożądliwościami tego świata, którzy żyją według standardów tego, co świat daje, tego, co możemy osiągnąć ludzkimi rękoma. On tak nie chce. On chce wtargnąć całym impetem do twojego życia i przemienić twoje życie. On chce zmienić ciebie w procesie dyscyplinowania, aby zarządzać tobą. Jak stolarz zarządza heblem. Wtedy, kiedy chce, wtedy, kiedy potrzebuje. On chce tobą przyprawić świat, tak jak kucharz, kucharka przyprawia potrawy kuchenne. Aby to było smaczne. Bóg chce otwierać w tobie i we mnie nowe możliwości. Chce włożyć w nasze serce nowy potencjał. Chce stworzyć w nas nowy charakter. Jego największym pragnieniem jest to, abyś ty i ja, abyśmy byli przemienieni na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. To jest w Jego sercu teraz. To jest w Jego sercu teraz. Bóg ciebie tak bardzo kocha, że się nie może doczekać spotkania z tobą. siedzi w niebie i wypatruje oczami Ciebie. Kiedy zawrócisz z podróży po ziemi i zaczniesz podróżować w Bożym Królestwie, On Cię obdarował talentami. W 25 rozdziale chyba Ewangelii Mateusza jest przypowieść o talentach. I tam jest napisane, że zarządca tymi talentami rozporządził, obdarował swoje sługi talentami, aby oni się nimi zaopiekowali. I jest tam mowa o tym, że każdy otrzymał jakąś ilość talentów. Nie ma wśród nas osoby, która nie otrzymałaby czegoś od Boga. Wiecie, chrześcijaństwo staje się proste, kiedy żyjemy według tego, co słyszymy od Boga. Ono naprawdę staje się proste. Zmartwienia i troski znikają, kiedy zaczynamy się zajmować sprawami Jego Królestwa. Wiecie, wczoraj miałem taką ciekawą sytuację. Byliśmy na cmentarzu posprzątać grób naszego Filipa po tym zimowym okresie. I kiedy wszedłem na cmentarz, tam była pewna kobieta, która sprzątała swój grób kogoś ze swoich bliskich i poprosiła mnie o pomoc, żebym jej pomógł wyrzucić śmieci, bo ją bardzo kolano boli. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, módl się o nią. I zacząłem się pytać jej, czy mogę się o Panią pomodlić, jestem chrześcijaninem. Ona, bardzo proszę. Położyłem rękę na to kolano, tam była Kamila też ze mną, dzieci. I ona w jednej chwili została uzdrowiona. W jednej chwili. A powiedziała mi, że 12 lat temu, kiedy schodziła ze schodów, po prostu zsunęła jej się noga na drugi stopień i się wykręciło jej kolano. I lekarze nie mogli jej pomóc. Czekała na zabieg, na operację. I po prostu to była jedna chwila. To było jak mgnienie oka. Ona zaczęła się cieszyć, zaczęła mnie pytać, wzięła ode mnie numer telefonu. I ja chciałem już odchodzić. Ale Duch Święty mi powiedział, módl się o nią. I kiedy zaproponowałem jeszcze raz jej modlitwę, mówię, mogę Pani rękę? I kiedy wziąłem jej rękę, ona mi zaczęła o sobie mówić, że ona też pomaga medycyną niekonwencjonalną, ale sobie nie może pomóc. Ja wiedziałem, że to jest jakaś szeptucha albo ktoś w tym stylu. I zacząłem ją błogosławić i odcinać wszystkie inne głosy, które do niej mówią. I prosiłem Ducha Świętego, żeby usłyszała ta kobieta dzisiaj Jego. Mam nadzieję, że do mnie zadzwoni i że będę mógł się spotkać z jej pacjentami. Wiecie, Bóg działa w niesamowity sposób. Bóg działa w sposób nie taki, jak działają instytucje na ziemi. Jest jedna rzecz, która łączy pracę u Boga i pracę u ludzi ze świata. To, że trzeba przyjść na odprawę i dowiedzieć się, co trzeba zrobić. Skąd się bierze Boże życie? Skąd się bierze Boże życie w nas? Chcę mówić o prostocie Ewangelii, naprawdę. Wiecie, bo wiem, że jesteśmy każdy z nas na różnym etapie, w różnym miejscu. Każdy z nas ma różne możliwości, różne dokonania. Każdy z nas ma różne mocne cechy, inne są słabsze. Ale Jezus, jak powoływał uczniów, powiedział, pójdźcie za mną. I oni poszli za Nim. Każdy z nich miał coś na sumieniu. Każdy z nich strzelił gafę, kiedy z nimi Jezus chodził. Każdy z nich niejednokrotnie był nieposłuszny Jemu. Ale dali Mu się prowadzić. Spędzali z Nim czas. W Ewangelii Marka jest napisane, że kiedy powoływał swoich uczniów, tych, których sam chciał, to, że jesteś powołany, jesteś powoływana, to jest to, że Jezus chce. On zapragnął. I wzywa Ciebie, abyś szedł za Nim. I w Ewangelii Marka, tam w 3 rozdziale jest napisane, że On powołał tych, których chciał, aby z Nim byli. aby przygotować ich do tego, by głosili Ewangelię i wypędzali demony. I wiemy, że to się Jezusowi udało z tymi ludźmi, którzy za Nim szli. Oni przebywali z Nim, przypatrywali się, jak On wypędza demony, jak wskrzesza umarłych, jak uzdrawia chorych, jak opowiada o Królestwie Bożym. Ale to nie jest tak, że było im lekko. Wiecie, my kiedy czytamy Ewangelię, widzimy to, co jest powierzchowne. Jeśli nie prosimy Ducha Świętego, to nie mamy objawienia, o co tam chodzi. Oni musieli zostawić swoje życie, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Oni musieli zacząć się uczyć nowych rzeczy, nienaturalnych. To był proces. Mózg uznaje za naturalne to, co szybko powtórzy ponad 20 razy. Inaczej jest to przeszkodą dla naszych dusz i dla naszych ciał. Wszystkie nowe sytuacje powodują lęk w życiu ludzi, jeśli nie są doświadczonymi w próbach z Bogiem. To jest coś, co jest w tym świecie. Coś, czego doświadczył Adam, kiedy Bóg go pytał: Adamie, gdzie jesteś? To było dla niego nowe. On się schował. On zobaczył, że jest nagi. Ale Bóg widział ich wytrwałość. Oni podążali za Jezusem. Wbrew okolicznościom, wbrew porażkom. Mieli czas, że przylecieli do Jezusa. Też często się zachwycam tym, co się dzieje. Przylecieli do Jezusa i mówią: Panie, nawet demony są nam podległe. A On szpile w ich charakter. Nie radujcie się z tego, że demony są wam podległe, ale radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. On musiał im cały czas przypominać, co jest celem ich podróży. Że Jezus powiedział, że idę wam przygotować miejsce. Bo tam jest wiele mieszkań dla każdego z nas. I On cały czas temperował ich charakter. Nie pozwalał, aby stali się pyszni. Bo Jezus wie, bo wypełnił prawo, że pycha chodzi przed upadkiem. Co się dzieje, że takie rzeczy się dzieją, że ludzie zwyciężają, że ludzie pokonują choroby, pokonują demony, że kiedy głosimy, ludzie się nawracają. Co się dzieje? Jak to się dzieje? Jak tego się można nauczyć? Przypomniałem sobie wczoraj moje pierwsze kazanie, jakie głosiłem, i ono dalej jest aktualne. Pierwsze kazanie, jakie głosiłem prawie żywcem, przeczytałem z kartki, ale mówiłem o posłuszeństwie. Że wszystko, co się dzieje w Bożym Królestwie, wynika z posłuszeństwa i poddania Chrystusowi. To jest na tej płaszczyźnie. To nie wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby tak się działo. To nie wynika z tego, że będziemy chodzili do kościoła co niedzielę lub co niedzielę i piątek. Jezus powiedział: kto chce przyjść, kto chce pić, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a wtedy wytrysną z jego wnętrza źródła żywej wody. Jest potężna obietnica, życiodajna woda, woda, która zmienia życie, woda, która wskrzesza umartwych, słowa, które zmieniają życie innych ludzi. Doświadczamy tego i będziemy doświadczali więcej. Ale dzieje się tak dlatego, bo Bóg zaplanował, żeby ci, którzy Mu zaufają całym sercem, mogli być takimi nośnikami życia. Wiecie, mam dzisiaj pendrive'a i z tym pendrive'em mogę zrobić to, co chcę. Chciałem posłuchać kazania, które głosił Andrew Pirks, więc wkładam go do naczynia, w którym jest to kazanie. Biorę myszkę, klikam i to kazanie już jest moje. Idę sobie do domu i sobie odsłucham, bo mogę to z tym zrobić. To coś jest mi poddane. To coś nie może powiedzieć: nie, to mi się nie podoba. Chociaż czasami jest tak, że ten sprzęt zawodzi. Ale robię z tym, co chcę. W tej chwili, w której chcę. Zaplanowałem, że to zrobię dzisiaj przed nabożeństwem i tak to zrobiłem. I Bóg chce, żebyśmy my takimi byli naczyniami. Bóg działa teraz. Kiedy myślisz o Jezusie, o tym, co On zrobił dla ciebie i dla mnie, kiedy myślisz o tym, co się dzieje w Bożym Królestwie, to wszystko się dzieje teraz. Jedna z rzeczy, która się nie dzieje, to to, co było. Andrew, jak się modlił o ludzi, to często im mówił, nie oglądaj się wstecz, bo tam już nie wrócisz. To już było, nie masz na to wpływu. Wiecie, kiedy 6 lat temu pierwszy raz usłyszałem od Ducha Świętego, że będę pastorem, kompletnie mnie to zaskoczyło. To było coś, co kompletnie mnie zaskoczyło, bo się czułem totalnie niegotowy. Ale zacząłem o tym z Bogiem rozmawiać i Bóg mi to potwierdzał. I przyznałem Mu całkowitą jakby dyspozycję, jeśli chcę mnie na taką osobę wykształcić. I miałem kompletnie różne wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądało. I to się totalnie różni od tego, jak to wygląda dzisiaj. W ogóle inaczej sobie to wyobrażałem. Potem Bóg mi to potwierdzał przez słowa wielu z was, przez sny wasze. Wiecie, i te rzeczy się dzieją. Ja tego nie zaplanowałem. Czy ja tego chciałem? Czy ja tego chcę? Ja chcę tego, co Bóg chce robić. Ja jestem słaby. Ja nie jestem mądry. Ja nie jestem bogaty. Ja sam z siebie nie mam nic do zaoferowania. Ale jeśli Pan chce, to niech zrobi to, co chce. Jezus powiedział takie słowa, kiedy chodził po ziemi: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. To jest piękne. W modlitwie Ojcze Nasz mamy takie piękne słowa: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I bardzo długą część chrześcijaństwa myślałem, że to chodzi o sprawy doczesne. Ale dzisiaj wiem, że Jezus jest chlebem. Dzisiaj wiem, że tak jak karmię kilka razy dziennie swoje ciało, nasycam swoją duszę różnymi rzeczami. Często mi się jeszcze zdarza złymi. Ale podejmuję decyzję, że dzisiaj wybieram to, co Bóg dla mnie zaplanował. To tak samo jest pokarm dla mojego ducha. Możemy wybrać, czy będziemy się karmić. Czy będziemy jeść sałatę, czy będziemy jeść trawę. Każdy z nas może wybrać, co będzie jadł i każdy z nas wie, czego, co lubi, co jest potrzebne dla naszych ciał, aby one funkcjonowały. Możemy jeść rzeczy trujące, które są powszechnie zdobywane na półkach, tak samo jak alkohol. Możemy to jeść, to wszystko jest dostępne. A możemy posłuchać Ducha Świętego i karmić się tym, co jest zdrowe. Możemy oglądać telewizję, grać w gry komputerowe, siedzieć przed internetem, na Facebooku godzinami. I to może mieć wpływ na naszą duszę, na nasze myślenie. Gwarantuję wam, to przyniesie wątpliwości. To przyniesie niewiarę. To przyniesie niepokój. To przyniesie smutek. Ale możemy wybrać i karmić się Słowem Bożym lub świadectwami innych chrześcijan. I gwarantuję wam, że to przyniesie wiarę. To przyniesie radość. To ubogaci naszego ducha. Heidi Baker kiedyś prowadziła konferencję. Nie wiem, czy o tym tu mówiłem, czy nie. Konferencję w Europie. Jest to misjonarka, która założyła ponad 10 tysięcy kościołów w Afryce. Zgodziła się na to, żeby być Bożym człowiekiem w Mozambiku. Bóg dał jej cały kraj. I tam ludzie się nawracają. Ludzie są w potężny sposób uzdrawiani. Demony bardzo szybko uciekają, kiedy się z nią spotykają. I ona wykonuje tyle pracy w 24 godziny, co ja bym dzisiaj zrobił 48 albo 72. Po prostu ma coś więcej niż ja. Zdecydowała się poświęcić swoje życie, wyjechać ze swojego wygodnego kraju, ze swojego wygodnego chrześcijaństwa i zrobić coś, co jest dla niej niemożliwe. I Heidi Baker prowadziła konferencję i był czas na zadawanie pytań. I pewna osoba, która była na tej konferencji, mówi: Heidi, jak to jest, że ty tyle pracy wykonujesz, tyle dzieci musisz nakarmić, umyć, ubrać, nauczyć ich się modlić, nauczyć ich czytać Słowa Bożego. Musisz po prostu wszystko zrobić wokół nich. Kiedy ty masz czas na to, żeby być z Bogiem? Jak ty to robisz? I Heidi się odwróciła plecami i zaczęła chodzić po scenie. Była absolutna cisza, kilka tysięcy ludzi na spotkaniu. I wyglądało to tak, jakby olała to pytanie. Jakby to pytanie do niej nie dotarło. I w pewnym momencie podchodzi i tak daje znać temu człowiekowi i się pyta: a oddychasz? I znowu cisza. Po kilku minutach podchodzi i mówi: modlitwa jest jak tlen. Jeśli byś nie oddychał, byś umarł po minucie, po dwóch. Zależy, kto ma większe płuca. Jeśli się nie modlisz, umierasz duchowo. Słyszysz? Jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie rozmawiasz z Nim, jesteś trupem. Wtedy nie masz wiary. I to nie jest Boża wola. Wtedy cały czas, kiedy postanawiasz się modlić o chorych, wygrywają wątpliwości. Co będzie, jak nie wyjdzie? To się dzieje tylko dlatego, że nie oddychasz Bożym powietrzem. To jest jedyny powód. Nie ma innego. Powiem ci dlaczego. Bo gdybyś oddychał, gdybyś się modlił, nie miałbyś czasu na telewizję. Nie miałbyś czasu na komputer. Nie miałbyś czasu na relacje, na siedzenie w knajpach, w pubach, na dyskoteki. Brakowałoby ci czasu na pracę zawodową. Bo kiedy oddychasz prawdziwym powietrzem, kiedy karmisz się prawdziwym chlebem życia, kiedy mówisz do Jezusa i rozmawiasz z Nim, kiedy Go słyszysz, to wtedy wiesz, że jesteś jak żołnierz, którego nic nie jest w stanie pokonać. Wtedy, kiedy słyszysz, że masz się modlisz, wyciągasz ręce i się modlisz, wątpliwości nawet nie zdążą przyjść do twojego serca. Bo wtedy Bóg coś zrobił. Wtedy ta żywa woda, o której mówił Jezus, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, po prostu chce się wydostać. I to jest najważniejsze, co twoje ciało chce zrobić. Oddać swój język i swoje ręce pod panowanie Chrystusa. Bardzo mocno mnie to uderzyło, kiedy usłyszałem to, ten wycinek historii z życia Heidi. I postanowiłem się modlić. I musiałem pokutować, mówić do Boga: Panie, tak mało jestem używany przez Ciebie, tak mało Ci się daje. Przepraszam Cię za to, chcę więcej, zmieniam decyzję. Chrześcijaństwo jest decyzją. Pójście za Jezusa jest za Jezusem jest decyzją każdego dnia. Ja dzisiaj chcę. Dzisiaj rano wstałem, wziąłem swoje dzieci, obmodliłem ich, pomodliliśmy się z żoną i powiedzieliśmy, że idziemy za Jezusem, że będziemy słuchali głosu Ducha Świętego, że wybieramy ten głos. Nie chcemy słuchać tych innych zwodniczych duchów, które są, pałętają się po moim domu, pałętają się po podwórku, po którym chodzę, pałętają się po kościele, do którego przychodzę. Kiedyś pamiętam, z Izą pojechaliśmy na konferencję do Warszawy, kiedy Leszek z Izą prowadzili konferencję. I tam było strasznie ciemno, aż gęsto. Pamiętasz, Iza? I Iza mówi: chodź, modlimy się, musimy pogonić to towarzystwo, które tu jest. Ale tam było naprawdę ciemno. Tam było ciemno, bo tak, ciemny był budynek w środku, były zasłonięte naklejkami szyby i tam było ciemno. I my się modliliśmy tam, nie wiem, z 10 minut, może 5. I atmosfera się oczyściła. Wiecie, i to było spotkanie, na którym wszyscy wyszli do modlitwy. Ja z tego spotkania wyszedłem z takim poczuciem, że gdybyśmy się nie modlili, to mało kto by wyszedł do tej modlitwy, bo demony odpowiedzialne za lęk tam były i one by nie pozwoliły ludziom. I się uczę cały czas. Uczę się tych rzeczy. Byłem w Giżycku teraz, w zeszłym tygodniu. Głosiłem tam Ewangelię, mówiłem o powołaniu, o tym mniej więcej, co dzisiaj mówię, o tym, że Jezus buduje Kościół, który jest zwycięski. I po modlitwie do mnie podchodzą osoby, żeby się modlić. Wiecie, kiedyś się bałem modlić. Kiedyś przychodziły wątpliwości, co będzie, jak nie będzie. Ale dzisiaj wiem, mam to głęboko w sercu, to co Andrew mówi. Im więcej się będziesz modlił, tym będziesz więcej widział uzdrowień. Im częściej się będziesz modlił, tym częściej będziesz widział uzdrowienia. Jeśli nie będziesz się modlił, nie zobaczysz. Nic pod swoimi rękoma nie zobaczysz. I wyszli ludzie do modlitwy, wyszła pewna kobieta, która miała powikłania pogrypowe i zdrętwienie miała ręki i jakieś drwienie, tak powiedziała, w kolanie. Pomodliliśmy się z pastorem Sebastianem i od razu to odeszło, została uwolniona. I potem do mnie podszedł chłopak wierzący, już jakiś czas, i mówi, że dźwignął jakiś ciężar i coś się wydarzyło w plecach. I dwie noce ma nieprzespane, mimo że brał ketanol, podwójne dawki. I w ogóle ból nie odchodził. I wiesz, i kiedy słuchasz Ducha Świętego, to wiesz, że kiedy człowiek mówi taką rzecz, to wiesz, że to nie jest zwykły ból, że za tym stoi duchowa rzeczywistość. Mówię, będziemy się modlić o ciebie. I się modliliśmy, ja słuchałem Ducha Świętego, co się działo i ten ból trochę się zmniejszył. I powiedziałem mu, że jak chce i ten ból nie przejdzie do końca tego spotkania, na którym byliśmy, to żeby jeszcze raz podszedł. I w trakcie tego czasu, kiedy on odszedł, podeszła do mnie inna osoba, jeszcze dłużej wierząca, i mi zadaje pytanie: Jacek, jak ty sobie radzisz z tym, że kiedy się rzeczy nie dzieją, ty dalej to robisz? I tłumaczę, mówię, robię to, co mówi Słowo Boże, a nie to, co ja potrafię. Nie patrzę na to, co ja widzę pod swoimi rękoma, tylko patrzę na to, co zrobił Chrystus dla tych ludzi, o których się modlę. Na początku, jak się modliłem o chorych, nie działy się rzeczy. Miałem wiele porażek. To próbowało zrujnować moje chrześcijańskie życie. Demon siedział mi na plecach i mówił, chyba nie jesteś chrześcijaninem. I często mu wierzyłem. Często dopuszczałem do swojego serca, że muszę się chyba narodzić na nowo. Tak było. I wiem, że też tak przechodziliście lub przechodzicie. Ale dzisiaj wiem, że jest złodziej, który przychodzi po to, żeby kraść, wytracać i zabijać. I diabeł zrobi wszystko, abyś nie czuł się chrześcijaninem. Będzie ci mówił, niegodny jesteś. A my się musimy nauczyć, tak skromnie powiem, dawać mu w pysk. Któregoś dnia rano stałem, byłem przygotowany do kazania. Wiedziałem, że mam się modlić. Wiedziałem, że będę się modlił o ludzi na spotkaniu. I rano się cholernie pokłóciłem z moją kochaną Kamilką. I kiedy wychodziłem z domu, pierwszy głos, jaki usłyszałem, i co, teraz kazanie będziesz mówił? Teraz będziesz błyszczał? Ale się sprzeciwiłem temu, bo krew Jezusa oczyszcza mnie od wszelkiej nieprawości. I powiedziałem, teraz będę mówił, a ty będziesz pod moimi stopami. Bóg jest niesamowity. Jeśli mamy poczucie i wierzymy w to, co On mówi, to możemy chodzić jak ta biała kartka, która jest za naszymi plecami, i czuć się wolni. Wiecie, ale to się nie będzie działo dlatego, że my tak sobie powiemy. Bo możemy chodzić w wolności, kiedy w tej wolności chodzimy. wtedy, kiedy jesteśmy zanurzeni w Jego obecności. Możemy sobie wyznawać, że jesteśmy chrześcijanami, możemy sobie wyznawać, że jesteśmy uzdrowicielami, że mamy tą moc od Ducha Świętego, która wskrzesiła Pana Jezusa z martwych. Ale jeśli my tego nie postanawiamy robić, tak jak postanowili to pierwsi chrześcijanie, to jak my wtedy mamy się czuć jak ta biała kartka? Jak cały czas oglądamy porażki w swoim życiu? To się kłóci jedno z drugim, bo znamy Słowo Boże, wiemy, jak powinno wyglądać nasze życie, a nie chcemy tak żyć. Ale Bóg dla ciebie zaplanował właśnie takie życie. Bóg zaplanował dla ciebie chodzenie w obfitości. Pan Jezus wywalczył to dla ciebie. Jeśli nie słyszeliście tego, co mówił Andrew, albo jak słyszeliście, to sobie odsłuchajcie jeszcze raz. Ja tego nie wiedziałem, ja byłem nieświadomy tego. Pan Jezus był ubiczowany 39 razy. Takie było prawo. I Andrew powiedział taką rzecz, która po prostu tak mi dodała odwagi, że w tych 39 razach, które Jezus dostał w 1930 roku, sklasyfikowano 39 kategorii chorób, pod którymi mieszczą się wszystkie choroby istniejące, o których dzisiaj wie świat. Niesamowita rzecz. 39 razy Jezus został dotknięty pejczem z metalową kulką na końcu z kolcami. I w tych razach są nasze cierpienia. I my nie musimy ich nosić. Co się dzieje, kiedy jest Boża obecność? Wiecie, czasami jak głoszę, ja nie mówię tego dlatego, bo ja się czuję wyjątkowy, mi wiele brakuje do apostołów, a powinienem być daleko przed nimi już. I moje serce przed Bogiem naprawdę jest kruche i uniżone. Ale co się dzieje, kiedy jest Boża obecność? Wiecie, mam zaszczyt mieć mikrofon i być przed wami. I wiem, że to jest przywilej dany od Boga. Dlatego, że kiedyś mu powiedziałem tak. Ale mam zaszczyt czasami oglądać, jak mówię Słowo Boże i ludziom lecą łzy z oczu. Mam zaszczyt widzieć, jak mówię pewne słowa i w ludziach powoduje to wiarę. Mam zaszczyt modlić się o ludzi i widzieć, jak ludzie są uzdrawiani. To jest Boży dar. To jest ten przedsmak Bożej obecności, który jest przede mną. Apostoł Piotr, kiedy głosił pierwsze kazanie, teraz słuchajcie, kiedy głosił pierwsze kazanie, tam jest napisane w Słowie Bożym, że tam się nawróciło 3000 dusz, 3000 osób. Wyobraźcie sobie ten moment. Nie było to spotkanie w kościele, na ergo arenie, w hali jakiejś. Nie było mikrofonów. Po prostu apostoł Piotr, poruszony przez Ducha Świętego, wstał i zaczął głosić. I ludzie zaczęli się schodzić. I gwarantuję wam, że z tych 3000 ludzi mało kto słyszał, o czym on mówi. Kompletnie ludzie nie wiedzieli, o czym on gada, ci, którzy byli gdzieś tam daleko w tłumach. Jeśli się nawróciło 3000 ludzi, tam było o wiele więcej. W ogóle nie jarzyli, o czym on mówi. Ale wiecie, co się wydarzyło? Źródła żywej wody wylały się. Boża obecność zstąpiła na ten tłum. I Duch Święty przekonał świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. I ludzie powstali i zaczęli szukać Jezusa. To nie mądrość Piotra. To Piotr był podłączony pod źródło życia. I Duch Święty przygniótł tych ludzi. Zabił ich ciekawość, dał odpowiedzi na ich pytania. To się dzieje, jeśli się modlimy, jeśli spędzamy czas z Panem, jeśli nie szukamy skarbów na ziemi. Wtedy to Boże Królestwo może się wylewać. Tylko Bóg może przekonać ludzi o grzechu. To tylko Duch Święty może zrobić. My możemy latać z Biblią i mówić, tu jest napisane tak, tu jest napisane tak. Ludzi to nie interesuje, co jest napisane. Ludzie szukają doznań, szukają obecności, chcą wypełnić swoje pragnienia. Ludzie albo spotkają się z diabłem, albo spotkają się z Bogiem. Musisz wybrać, kogo będziesz reprezentował. To jest poważna sprawa. To nie jest gra planszowa, że albo wygram, albo przegram. To nie jest gra planszowa, że pomylę się i ktoś pójdzie do piekła. Nie możemy tak na to patrzeć. Musimy na to spojrzeć tak, że nie możemy się więcej mylić. Nie możemy więcej pozwolić na to, żeby ludzie szli do piekła. Mam świadectwo takie bardzo negatywne, że Duch Święty mi mówił, żebym pewnej osobie powiedział Ewangelię i nie powiedziałem, a na drugi dzień ta osoba nie żyła, a wyglądała na całkowicie zdrową. Ale poszła i się powiesiła. I to był ojciec jednej z osób, która się nawracała w naszej społeczności. Wiecie, do dzisiaj chodzę z tym bólem. Ale to jest ból wynikający nie z tego, że sobie nie przebaczyłem, że Pan Jezus mi nie przebaczył. Tylko nie chcę czynić więcej zła. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, że nieczynienie dobra wynikającego z relacji z Bogiem jest wystarczające do tego, żeby to czyniło się zło. Jako chrześcijanie my musimy naprawdę podjąć decyzję, kogo reprezentujemy. Ja wiem jedną rzecz, którą odkryłem na swojej drodze, że w wyniku posłuszeństwa dzieje się nadprzyrodzone przebaczenie. W wyniku decyzji, że ja dzisiaj powstaję i będę dla Ciebie, Panie, żył, Bóg mówi, przebaczam Ci, przebaczam Ci, przebaczam Ci, przebaczam Ci, jesteś wolny, idź i głoś, idź i uzdrawiaj. To się dzieje, kiedy w naszym sercu jest podjęta decyzja. Wiecie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być po drugiej stronie i oglądać tylko służby innych ludzi i mówić, czy nam się to podoba, czy nie. Bóg do mnie powiedział, oceniałem pewne osoby. Nieważne, czy one służą Bogu, czy nie służą, ale wdawałem się w różne konflikty, w plotkowanie o różnych osobach. I Duch Święty do mnie przyszedł, kiedy się szczerze modliłem i zapytał mnie, czy to jest Twój sługa. Ja mówię, nie. To dlaczego czegokolwiek od Niego oczekujesz? Wiecie, Pan Jezus każdego z nas rozliczy indywidualnie. Nie wiemy, co jest w sercach ludzi. Ja wiem jedno, że ja popełnię wiele błędów. Wiele ludzi się będzie gorszyło tym, co ja będę robił. Wiele ludzi będzie narzekało na mnie. Nie dlatego, że ja chcę. Nie dlatego, że ja wybieram sobie takie życie. Dlatego, że postanawiam być naśladowcą Jezusa. My, kiedy postanawiamy być naśladowcami Jezusa, to chcemy tylko, żeby towarzyszyły nam znaki i cuda, takie jak Jezusowi. A nie chcemy wziąć tej reszty, która Jemu towarzyszyła, że chcieli Go zabić. Jego chcieli zabić już od dzieciństwa. Pamiętacie, kiedy miał 2 lata, już był pierwszy rozkaz wydany, żeby Go zabić. My nie chcemy się zapierać siebie i wziąć krzyża i iść wbrew okolicznościom. My nie chcemy dyskomfortu, my chcemy być, żeby wszyscy ludzie nas lubili i kochali. Chcemy tak mile się prezentować. Nie chcemy nikogo skrzywdzić, mówiąc mu Boże Słowo, że idziesz do piekła. Albo że źle czynisz, zatrzymaj się. Boimy się, że pomyślą o nas ludzie źle, że się wtrącamy w ich życie. Pewnie, Jezus przyszedł zmienić świat, zmienić myślenie ludzi. On się wtrącił w myślenie ludzi. Wszystko wywrócił do góry nogami. I też taki będę, i Leszek też taki będzie. Bo jesteśmy połączeni, jedno ciało. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Kiedyś miałem sen. Dzisiaj jest tutaj mój brat. I to jest cud. Wiecie, diabeł zaplanował dla mnie śmierć. Ale nie dałem mu się. Zacząłem żyć z Bogiem i miałem sen, który mówiłem wam, modliliśmy się razem. Miałem sen o swoim bracie, że razem idziemy po jeziorze, które jest oblodzone, jezioro pełna mgła. I szliśmy sobie we dwóch, to było 6 lat temu. Już trochę słyszałem Ducha Świętego, rozpoznawałem Jego głos. I kiedy tak szliśmy w tej mgle, nagle obok nas przeszła taka dobra postać i poszła. I wiedziałem, że to był Pan Jezus, który doszedł do celu i że On jest drogą. I Słowo Boże mówi, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I sobie idziemy dalej z moim bratem w tym śnie. I nagle po prawej stronie, po tej stronie, po której szedł mój brat, lód zaczął się kruszyć i być taki niebezpieczny. I mówię do mojego brata, nie idź tam, bo zginiesz. I wiecie, co mówią ludzie ze świata? Głupoty gadasz. Ja sobie poradzę, nie potrzebuję Jezusa. I mój brat tam poszedł i wpadł na ten załamujący się lód w tym śnie. I się zaczął topić. I zacząłem go ratować i nie mogłem go uratować. Nie mogłem nic zrobić, mój brat utonął. I się obudziłem, była 5 rano. I mówię, Panie, co chcesz mi powiedzieć? I to było słowo wiedzy na temat życia, tego, co się wydarzy w życiu mojego brata. Ale tam był Jezus. I tego samego dnia, około 8-9 rano, zadzwoniłem do brata i opowiedziałem mu sen. I wiecie, jeśli ludzie nie znają Boga, nie mogą się z Nim komunikować, to mówią nieprawda. I kiedy opowiedziałem ten sen do mojego brata, on powiedział, że niemożliwe, żeby to Bóg mówił, że Bóg tak nie mówi. Ja mówię, Jarek, Bóg cię ostrzega. Czeka cię zagłada. W ciągu najbliższych 2 lat wokół mojego brata nie było nikogo. Zostawiła go kobieta, zabrała mu córkę, spaliło się mieszkanie, w którym mieszkał, stracił pracę i stracił się całkowicie pusty duchowo. Ja pytałem Boga, dlaczego nie było ludzi w tym śnie? I Bóg mi powiedział, bo jesteś jedyną osobą, która może mieć na to wpływ. I wiedziałem, że mogę się tylko modlić, że moja cielesna pomoc nie zda egzaminu. I się modliłem, wierząc w to, że światło przemoże ciemność, że diabelski plan się nie zrealizuje dla jego życia. Modliłem się z żoną, modliliśmy się jako Kościół. I dzisiaj mija 6 lat i mogę oglądać Boży cud, wysłuchaną modlitwę. Wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, że to, o co prosimy, stanie się wam. Amen. To, o co prosicie, stanie się wam. Dlatego, że to jest zgodne z Bożą wolą, z tym, co Jezus zaplanował. On powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie. Bóg niesamowicie działa. Bóg jest wybawicielem. Bóg wyciąga rękę i mówi, pójdź za mną. Ja ci powiem dobrą wiadomość teraz. Jesteś cudownie stworzony, stworzona. Idealnie. Słyszysz? Idealnie. Niczego ci nie brakuje. Naprawdę niczego. Wszystko, co potrzebujesz, masz. Jesteś idealnie stworzona do tego, żeby Bóg cię mógł użyć. Tylko jest jedna przeszkoda. Bóg cię nie będzie używał tak jak Izę, tak jak Martę, tak jak Jacka, tak jak Leszka. On ciebie użyje w sposób dla ciebie zaplanowany. Bo to ty jesteś jego córką, którą kocha. Bo to ty jesteś jego synem, którego on kocha, którego on sobie umiłował. I on ma dla ciebie plan. Nie Jacek, nie Iza, nie Marta, nie Sylwia. Jezus. Jedyne imię, które ma moc zbawiać. Jedyne imię, które ma plan dla twojego życia dobry. Czy dzisiaj słyszysz? Czy dzisiaj pójdziesz za Jezusem? Nie za Kościołem, nie za religią, nie za wersetami z Biblii. Duch Święty jest autorem Biblii. Jeśli czytasz Biblię bez Ducha Świętego, to czytasz książkę, która będzie oskarżała ciebie i twoich przyjaciół z Kościoła. Jeśli nie ma tutaj ducha miłości, to wiedz, że będzie z tobą czytał duch potępienia. A to nie jest Boża wola. Duch potępienia doskonale zna każde słowo lepiej niż Ty, które tu jest zapisane. I On Ci będzie je doskonale tłumaczył. Przekonałeś się już o tym? Przekonałaś? To Duch Święty jest autorem Biblii i On wie, co tam zapisał dla Ciebie, dla Twojego życia. I to jest prawda, której jako Kościół musimy się nauczyć, że ta litera Ci w niczym nie pomoże. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy być wypełnieni Duchem Świętym. Akurat tej dziewczynie, którą wczoraj zatrzymałem, udało się. Miała farta, wygrała los na loterii. Bo wyszła do modlitwy i została ponownie napełniona. Ale Bóg oczekuje od nas, że my do Niego przyjdziemy sami i będziemy spędzali z Nim czas. Nie dlatego, że musimy. Tylko On chce, abyśmy nauczyli się w swoich umysłach, że On jest cały czas dobry. Że On cały czas ma przygotowane dobre rzeczy dla nas. Że dary i talenty, którymi On nas pobłogosławił, są naprawdę ponadnaturalne. Poruszające się w duchu wolności. Ja nie rozumiem wiary w Kościół bez darów duchowych. Sorry, nie rozumiem. Ale rozumiem to, co napisał apostoł Paweł. Starajcie się usilnie o większe dary łaski. Kocham, kiedy Bóg przychodzi do mnie ze słowem wiedzy. Wtedy wiem, że mój Pan to Bóg, który stworzył świat. Kocham, kiedy Bóg mi daje ponadnaturalną wiarę, jak w przypadku Tomka, kiedy się modliliśmy o ten kręgosłup. Kocham te rzeczy. Bo wtedy wiem, że kiedy ta wiara przychodzi, to wiem, że już się wydarzyło wszystko. Czy tylko muszę powiedzieć, puzzle dopasować do całego elementu. Na koniec jeden werset z listu do Rzymian. Albo dwa. No, czuję, że będą dwa. Osiem, czternaście. Nie chcę, żeby to było odbierane jako slogan, jako takie motto w naszym życiu, ale taka coś, żeby nasze serce to usłyszało. Bo ci, których Duch Święty prowadzi, 8:14. Wszyscy bowiem, ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi i córkami. Tutaj nie zapisane jest. Chodzi o dzieci Boże. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze, kochany tatusiu. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Wszystko, co Chrystusa, jest Twoje. Możesz tym dysponować. Możesz ogłaszać te słowa, którymi dysponował Jezus. To jest Twoje. Przyjdź i to weź i zacznij to rozdawać innym. Masz ducha odwagi, ducha usynowienia. I ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie, dlaczego ja wiem, że jestem Bożym dzieckiem? Bo Duch Święty mi to przypomina cały czas w moim sercu. Cały czas mi mówi, kocham Cię, jesteś mój, moje drogie dziecko. Cały czas, każdego dnia. I 12 rozdział tego listu do Rzymian. Proszę Was więc, bracia, przez miłosierdzie Boże. Wiecie, czym jest miłosierdzie Boże? Bóg się zlitował. Naprawdę, czy nie wierzysz, że szedłeś do piekła na wieczne potępienie, na wieczne oddzielenie od Boga? Bóg cię wziął z tej planszy, którą szedłeś i chce cię przenieść na planszę Królestwa swojego. Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, czyli w imieniu Boga, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się już do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą Bożą wolą. Widzicie, to jest Boża wola dla nas. Doskonała Boża wola. Abyśmy się nie dostosowywali już do tego, co jest wokół nas. Bo On mówi, pójdź za mną, już tam nie idź. Amen.